namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji.
Jan Kubań, prezes Fundacji Pafere. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana.
W nowej marynarce, w nowym miejscu, z nową wiedzą zaczynamy Q&A do naszego ostatniego materiału o Szwajcarii, który okazał się naszym wspólnym rekordem, bo obejrzało go już ponad chyba 60 czy 70 tysięcy
widzów. 62 chyba, coś około. Rzeczywiście jest to mój rekord. No i teraz właśnie tak się zastanawiam, czy to jest w ogóle sukces, czy może jednak co innego. Mam wrażenie, że jednak co innego, że jest mocne społeczne zainteresowanie w ogóle problemem, tym, co się wokół nas dzieje. No i ten polski ład, czy też polski wał, czy mówiąc tak dosłownie, nowy mechanizm terroru instytucjonalnego nie zaczyna powodować obaw u ludzi. I to już nie, wie pan, pojedynczych ludzi, tylko po prostu u wszystkich, tak? Oczywiście mamy podział na ludzi aktywnych i ludzi biernych. No i teraz aktywni widzą, że ten system to jest takim systemowym kagańcem. Bierni tego nie widzą. Oni tylko widzą tyle pieniędzy, ile dostaną na swoim pasku i tyle. Aktywni ludzie widzą, że to jest pompa ssąca, tłocząca pieniądze od nich, od właśnie ludzi aktywnych, którzy produkują, do kieszeni rządzących, tak? I oczywiście na jakieś tam wydatki, na zapadłą służbę zdrowia, która nie przyjmuje pacjentów, bo jest COVID i jak pana boli brzuch, to pan się nie dostanie na USG, tak? Sam pan to zna ze swojej autopsji. No i myślę, że to jest właśnie to. Wielu moich znajomych nawet, którym ja dawałem książki Pafere, mówiłem, jaka jest misja i w ogóle, jakie mam dążenia, to oni tak do tej pory jeszcze mówili, a tak, tak, poczytamy, ale oczywiście nic nie czytali. Natomiast w tej chwili w rozmowach mówią, słuchaj, co będzie, co mamy robić? To się zastanawiają, jak możemy ci pomóc, nie? Także no... To, myślę, że to jest to, że to jest właśnie to zainteresowanie społeczne.
Ale mamy aktywnych widzów, którzy zadali wiele pytań, więc...
Mamy za tak. No to musimy im odpowiedzieć, bo pytania były bardzo ciekawe.
Także. No to jedziemy. Pytanie numer jeden. Jan Kubań, może coś o wadach Szwajcarii? Pewnie jakieś są.
Tak, to zadał to pytanie P spacja G. On jest takim, ja bym powiedział, neguje wszystko i szuka dziury w całym. No ale dobrze, oczywiście, że są. Nawet mistrzowie świata mają swoje wady i nic nie jest doskonałe. Ja rozmawiając kiedyś swego czasu, przygotowując książkę o ewentualnych propozycjach, jak należałoby wprowadzić elementy demokracji bezpośredniej w Polsce, rozmawiałem z takim profesorem, politologiem, Polakiem, który mieszka w Szwajcarii, panem Matyją, no i on napisał książkę o dysfunkcjonalności szwajcarskiej demokracji, czyli to była książka poświęcona temu, jak zły jest to system. No oczywiście on to pisał ze swojej perspektywy takiego człowieka, który pracuje. On oczywiście już jest Szwajcarem, ale wiadomo, że jak emigranci lądują w jakimś kraju, to po pierwszym okresie takiego zachwytu potem dostrzegają wady, trudno jest im się z tym znaleźć, odnaleźć, bo to jest jednak inna mentalność, inna kultura. No i w związku z tym można takie książki popełniać. Natomiast ja go przekonałem do tego, że warto szerzyć właśnie ideę szwajcarskiej demokracji, mówiąc, że okej, dobrze, u was jest źle, ale u nas jest o wiele gorzej. Czyli po prostu na to trzeba spojrzeć, tak? Że oczywiście zawsze we wszystkim można znaleźć dziurę w całym, natomiast trzeba zobaczyć, jak to współgra we wszystkim. No jeżeli jest to kraj jeden z najproduktywniejszych na świecie, ludzie są najbardziej zadowoleni, no to znaczy, że to im pasuje, co oni stworzyli. A oni w większości stworzyli to, w czym żyją, tak? A nie jacyś tam przedstawiciele, tak jak u nas.
Kolejne pytanie. Edward Okno. Mnie ciekawią dwie rzeczy. Czy istnieje obowiązek dla obywatela Szwajcarii, by wypowiedział się w każdym referendum? I druga część. Czy jeżeli chodzi o te materiały, filmiki, o których wspomniał pan Jan, znajdujące się na stronie rządowej, przykład tego rolnika opowiadającego o wpływie likwidacji pestycydów, chodzi mi o to, czy są jakieś ograniczenia w zakresie tego, kto te materiały przygotowuje i tam umieszcza?
Pierwsze pytanie wiem, potrafię odpowiedzieć. Nie ma żadnych obowiązków brania udziału w referendum. Referendum jest, ma takie dwie cechy, jest wiążące i bezprogowe, czyli tyle osób, ile weźmie w tym referendum udział, powiedzmy, że jest referendum, mamy 6 milionów obywateli uprawnionych do głosowania, przyszło trzech. Dwóch zagłosowało za, jeden zagłosował przeciw. tych dwóch przeważa i to referendum, czyli to jest bezprogowe, tak? Czyli tutaj tak jakby kto chce, to sobie przychodzi i głosuje. Natomiast co oznacza wiążące? No właśnie decyzja tych dwóch łebków, którzy przegłosowali za, jest taka, że to wiąże polityków. Oni muszą to zrealizować. Czyli to jest zadanie tak jakby dla zarządu firmy czy zarządu państwa. Słuchajcie, macie osiągnąć takie i takie wyniki, musicie zrobić to i to. Także to są takie dwie fundamentalne cechy szwajcarskiego referendum. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie drugie, to absolutnie nie wiem. Bardzo często mówi się, że w Szwajcarii to zależy od kantonu. No akurat tu jest pytanie, które dotyczy całej federacji. Nie wiem. Natomiast wydaje mi się ja przyglądałem kilka takich filmików. Te materiały wydają mi się dosyć merytoryczne i w miarę obiektywne i stonowane. Tam nie ma pyskowania, tam nie ma używania wielkich słów. To jest materiał przygotowany merytorycznie. Wiem, że mogą powstawać różnego rodzaju komitety spontanicznie i one mogą, wie pan, lobbować społecznie, wydawać swoje jakieś materiały na ten temat. Także tutaj mówię, tylko tyle wiem. Tak? Warto spojrzeć na to, bo to jest w języku angielskim, francuskim, niemieckim i chyba po włosku też jest. Po prostu myślę, że można sobie to zobaczyć, po prostu jak taki filmik wygląda.
Mieszkam tu 7 lat, inni znajomi między 10-17 w tym kraju, nie ma życia prywatnego, tylko robota i robota od rana do wieczora. Pogoda, drożyzna, jakakolwiek wizyta u lekarza, to za wszystko trzeba płacić. Nie ma w tym kraju czasu na swoje hobby i inne rzeczy. Jesteś tu maszyną do płacenia systemowi podatków. Taka owieczka do strzyżenia. Jedyne, co się tu opłaca, to przyjechać na te 5 lat, zarobić kasę na dom i wracać.
Wie pan, to są spostrzeżenia tej osoby. Ja nie wiem, gdzie ona pracuje. W momencie, kiedy ja pracowałem w Szwajcarii, ja rzeczywiście pracowałem po 12 godzin. Byłem wynagradzany za godzinę pracy. Przy czym ja miałem miejsce na swoje hobby, bo się wspinałem, bo biegałem i szef tak samo się wspinał. On miał rodzinę, miał dwie córki i żonę, mieszkał, wie pan, i to hobby miał. Ja nie widziałem, żeby... On oczywiście bardzo dużo pracował, to tu nie przeczy. Natomiast pracownicy pracowali równo 8 godzin. Ja nawet taki gest sobie pokazałem, że o 12 to oni po prostu od maszyny tak odchodzą. Po prostu jest 12, puszczają wszystko i już dalej nic nie robią. Potem skrupulatnie o godzinie 5 wszyscy wychodzili. Jeden grał w piłkę nożną, był zarówno zawodnikiem, bo on już starszy był, tam miał 40 po 40, to po prostu grał sobie w klubie jakimś tam trzecio czy ośmioligowym. Był przy okazji trenerem tej drużyny, także jakieś tam hobby miał. Myślę, że wszyscy po kolei Szwajcarzy. Ja bym tutaj tak na to nie patrzył, tak? Znaczy, no ale wie pan, są różne, różni ludzie, nawet w Polsce są ludzie, którzy bardzo dużo pracują, tak? I są też tacy, którzy nie pracują w ogóle. Także nie wiem, czy to jest jakieś charakterystyczne. Po prostu w każdym kraju są różne sytuacje.
Koncepcja rządów w Szwajcarii jest jedną z najlepszych na świecie. Wspomniał i wskazywał to wielokrotnie redaktor Stanisław Michalkiewicz w swoich audycjach. U nas jednak, w Polsce, jest kilka dekad za wcześnie, aby je wprowadzić. Po pierwsze i najważniejsze jest to, że system szwajcarski jest jednym z najbardziej sprawiedliwych i obywatelskich na świecie. I to kandydatom do sprawowania władzy w Polsce zupełnie nie odpowiada. U nas władza to przede wszystkim synekury dla bliskich, a nie dobro obywateli. Od 1945 roku nie spotkałem polskiej władzy, która przejmowała się losem obywateli. Przejmowała się natomiast dalszym utrzymaniem się u władzy. Roszady gabinetowe, ruchy pod publiczkę, to wszystko ma na celu zyskać poparcie wyborcze. Polska zamyka, albo prawie zamyka, wszelkie statystyki w krajach Unii Europejskiej. Rozłożone jest wszystko na łopatki, a poparcie dla PiS-u ma 33%. Ludzie się z tym nie godzą, dostaną na piwo i na kaszankę i zagłosują jak trzeba.
No to jest, wie pan, w pigułce widać, że ta osoba jest jeszcze chyba starsza ode mnie, tak? No bo skoro wie, co się działo od 1945 roku, ale powiedziałbym tak, że to nic dodać, nic ująć. Tak to wygląda. Rzeczywiście, jeżeli my, jako obywatele, czegoś nie zmienimy, to nie ma co liczyć. Znaczy, nie ma co liczyć. No, można próbować liczyć, że jacyś wybrańcy zaczną w tym kierunku działać, tak jakby no, chociażby działał Kukiz, tak? I on stworzył koło poselskie demokracji bezpośredniej. No coś tam robił, tak? Znaczy, tak jak on twierdzi, to robił tyle, ile mógł. No ale mało co mógł. Prezydent też obiecał, bo Kukiz wysłał do niego list, ja mam kopię tego listu, że właśnie on chciałby powołać komisję do spraw wprowadzenia demokracji bezpośredniej. Prezydent odpowiedział, że oczywiście jak najbardziej, to podejmuje się prezydent Duda, tak, żeby było precyzyjnie, ale nie wiem co z tego, chyba nic z tego projektu nie wyszło, albo znowu jakaś synekura, ktoś, kto w ogóle, bo nic pan nie słyszał o takiej komisji.
Nie.
No właśnie, czyli po prostu, jeżeli jest nawet powołana, to jest po prostu absolutnie nie funkcjonuje. Natomiast no tak to wygląda, tak? Znaczy, ja się zgadzam, że jest o wiele lepszy system szwajcarski, bo tam prawo wychodzi od narodu, bo tam naród kontroluje, obywatele kontrolują polityków. My nie mamy żadnej możliwości kontrolowania. Na przykładzie Polskiego Ładu, który jeszcze raz powtórzę, jest terrorem instytucjonalnym, bo nie dość, że nie ma w ogóle jak porozmawiać. Zresztą już w tej chwili, jeżeli pan próbuje załatwić coś w ZUS-ie, to jest milczenie. To wysyła pan pismo, ktoś do pana dzwoni, odpowiadają panu negatywnie, po czym pan się pyta, no dobrze, jaki będzie krok następny? No my wyślemy do pana pismo. No i nie wysyłają tego pisma, tak? I co pan ma zrobić? No niech się pan spróbuje w tej chwili dodzwonić do ZUS-u, no to się pan tam nie dodzwoni. To jest to było, tak? A w tej chwili ma być tak, że jeżeli pan nadpłaci ZUS, to on przepada po tam chyba 3 miesiącach, jeżeli pan nie wystąpi o zwrot, tak? Ale pan może wystąpić o zwrot, oni mogą panu nie odpowiedzieć i też panu przepadnie, tak? Czyli mówię, no to są mechanizmy już terroru instytucjonalnego. Także tak to wygląda. Zgadzam się z panem Remigiuszem Brojewskim, bo to ta osoba zadała pytanie, że też uważam, że jest to jeden z najlepszych systemów na świecie.
Piotr Bojka. Dla mnie najlepsza rzecz w szwajcarskim systemie jest płacenie podatków na koniec roku przez Szwajcarów. Dostają pensje i sami muszą opłacić podatki. Przynajmniej tak słyszałem jako pracownik. Bez ich niego paszportu mam potrącone jak w Polsce co miesiąc. Do tego ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązkowe, ale możesz wybrać ubezpieczyciela spośród wielu. Są różne ceny. Obie te rzeczy razem uświadamiają nawet największemu cymbałowi, skąd rząd ma pieniądze. Wszelkie głosowanie dotyczące rozdawnictwa rządowych pieniędzy, w cudzysłowie, zauważy w wielkości przelewów na koniec roku.
No, Piotr Bojka, świetnie, ja tutaj nie wiem, jakbym mógł go wynagrodzić, jakieś piwo postawić za ten każdemu cymbałowi. To jest właśnie ta rola, o której ja mówię, że pewne systemy powodują, że ludzie się muszą uczyć, muszą wiedzieć, na czym to wszystko polega. I właśnie dokładnie to, że jeżeli każdy Szwajcar, to jest unikalne w skali świata, że każdy Szwajcar rozlicza się sam i sam te pieniądze musi zapłacić, to jest właśnie element, który uczy Szwajcarów. Pokazuje im funkcjonowanie, mechanizmy funkcjonowania całego tego społeczeństwa. Rozmawiałem kiedyś z profesorem, nie pamiętam jego nazwiska, no bo to Japończyk jest, taki profesor wolnościowy, i on podczas swojego wykładu powiedział tak, że w tej chwili obecne pokolenie Japończyków nie ma pojęcia absolutnie, skąd się biorą pieniądze, jak funkcjonuje państwo, bo w Japonii z reguły płacą podatki korporacje za swoich pracowników. Pracownicy po prostu dostają tylko kawałeczek pieniędzy i w ogóle nie mają pojęcia, o co chodzi. Także tutaj to jest właśnie systemowa zaleta tego, jeden z takich elementów systemowej zalety tego systemu politycznego, że nawet, tak jak pan Bojka, nawet największy cymbał, tak, zrozumie cymbałowi, skąd rząd ma pieniądze, tak, że to właśnie bierze od nich. Natomiast sytuacja w Polsce, mam znajomego kolegę, który jest profesorem, jakimś humanistą, jakimś etnografem czy czymś takim, on oczywiście jest, jak to profesor potrafi przekonująco mówić, i mówi, zdecydowanie jestem za tym, że podatki należy podnieść, tak? No bo on podatków nie płaci, on przynajmniej nie widzi, że je płaci, a poza tym on jest z tych podatków wynagradzany. Także zdecydowanie jest za tym, żeby podatki podnieść, nie? A ja jestem zdecydowanie za tym, żeby takich profesorów po prostu wyeliminować ze społeczeństwa, bo oni niczego sensownego nam nie przynoszą.
Karol Małopolski. Nie Szwajcarii w Polsce, ale różnorodności rozwiązań, czyli demokracji bezpośredniej w Polsce. Niechże wreszcie każde województwo będzie się rządziło według własnych pomysłów i wtedy będzie migracja wewnętrzna. Zaraz niektórzy będą umieli lepiej od innych, a ci inni zaczną myśleć. Dlaczego nie mają lepiej?
To jest kolejne rozwiązanie systemowe, które uczy ludzi. Tak? Proszę zauważyć, nasi politycy, jak oni błyskawicznie rozwiązują problemy. Dla nich to wszystko pyk, pyk i już załatwione. Tak? Jak będę rządził, to wszystko załatwię. Tu dorodukujemy pieniędzy, tutaj zrobimy tarczę, tu zrobimy nowy ład i będzie wszystko dobrze. Ale wskaźniki pokazują, że jest coraz gorzej. Te realne wskaźniki, nie te, które oni sobie tam powymyślali. Konkurencja to jest jedyny element, który gwarantuje, że ktoś działa skutecznie i stara się dobrze działać. No bo jeżeli nie działa skutecznie, nie działa lepiej niż konkurenci, tak? No to jest wyrugowany. I Szwajcarzy właśnie wprowadzili ta konfederacja, czyli to połączenie tych kantonów, które konkurują ze sobą stawkami podatkowymi, warunkami dla zakładania firm i tak dalej, powoduje, że oni rzeczywiście między sobą konkurują i się uczą. Bo najprostsza nauka, no ale zaraz, w kantonie Cuk tam jest bogaciej, oni mają większy dochód narodowy, tak? Tak, wie pan, no, każdy cymbał, tak? Widzi na statystyce. No skoro jest tam tego, to też zastanówmy się, dlaczego tam jest lepiej. Bo mają jakieś może inne rozwiązania. Gospodarka, w ogóle cała polityka to jest system miliardów połączonych naczyń. I nie da się tego zrobić jednym jakimś tam systemem. Właśnie ta konfrontacja, ta konkurencja między podmiotami, między małymi firmami, czy między kantonami, czy nawet tak jak mój znajomy, też libertarianin z Holandii, proponuje, żeby były wirtualne urzędy skarbowe, właśnie, żeby nie musiał pan być terytorialnie związany z jakimś urzędem, tylko pan deklaruje, ja chcę być przynależeć, rozliczać się z tym urzędem, a on świadczy takie i takie tam usługi, tak? Na przykład daje mi tego typu ubezpieczenie zdrowotne, a kto inny daje lepsze ubezpieczenie zdrowotne, ale za to sobie każe więcej płacić, tak? U nas tego nie ma, u nas właśnie dlatego mamy taką służbę zdrowia, która totalnie kuleje w tej chwili. Trudno się jest dostać, także no, bardzo dziękuję panu Małopolskiemu, bo to jest właśnie to wprowadzenie, to jest kolejne rozwiązanie systemowe, to jest system, który powoduje, że ludzie myślą i się uczą.
Obawiam się, że uwarunkowania kulturowe nie pozwolą ludziom w Polsce dostrzec tego, że politycy są tylko urzędnikami, którzy powinni służyć społeczeństwu, a każdy urzędnik jest pracownikiem dla społeczeństwa. Obecnie jest całkowicie odwrotnie. Mentalność wynikająca z duszy polskiej, w cudzysłowie, każe traktować urzędników jak kogoś, komu należy być poddanym, a polityków jak jaśnie panów szlachciców. Obym się mylił.
Wie pan, Polska znajduje się w strefie pomiędzy klimatem kontynentalnym i klimatem atlantyckim. Nie wiem, czy pan wie. I w zależności od tego, bo ta granica między tymi klimatami, ona się przechodzi. Czasami idzie trochę na zachód, to wtedy mamy zimno i sucho. Albo ciepło i, znaczy gorąco i sucho. Wtedy właśnie klimat kontynentalny z nad Rosji napływa nad Polskę i dominuje. A jak generalnie pójdzie ta granica pójdzie w kierunku Zamościa, no to wtedy w całej Polsce leje. Mamy klimat raczej taki w zimie ciepły, w lecie chłodny, pada i tak to jest. To samo te wpływy. Ta mentalność, o której właśnie tutaj ten XYZZ pisze, no to jest mentalność rosyjska, tak? I my przed każdym, tam, nie wiem czy pan słyszał, jest takie powiedzenie, że przed urzędnikiem każdy powinien pochylić się, przyjąć wygląd durnowaty i tam pokornie zadawać pytania. No coś w tym jest. No ale mamy wzory właśnie z Europy Zachodniej, gdzie już sobie wywalczono to, że właśnie urzędnik służy do rozwiązywania problemów. Jak ja tam wylądowałem w roku 90, to ja przeżyłem szok właśnie z powodu urzędników. Tutaj musiałem w Polsce się walczyć z nimi. Oni mi rzucali kłody pod nogi. Tam przyjechałem do wsi. No i ten człowiek, u którego mieszkałem, mówi, wiesz, przyszła pani z gminy, zadzwoniła do mnie i mówi, że żebyś przyniósł paszport, bo ona musi tam cię zarejestrować, gdzieś coś tam porobić. Ja mówię, no dobrze, a gdzie ja muszę pojechać? A on mówi, nie, to we wsi tutaj zaraz jest, tam biuro to tam, nie wiem, 10 metrów od tego miejsca, gdzie żeśmy mieszkali. No ale mówię, we wsi to było. Przychodzę, a ona mówi, a to pan Kubań, dobrze, to proszę zostawić paszport, ja już wszystko panu załatwię, tak? No i tyle. Pan przyjdzie jutro, pan podpisze dokumenty i już. Także właśnie w ten sposób było. Też pamiętam, miał kontrolę, no bo jak ja tam pracowałem, ja miałem oczywiście pozwolenie załatwione, wszystko było poprawne. Szef wystąpił o to, żebym jeszcze przez rok mógł tam pracować, no więc przyszedł jakiś urzędnik. Pamiętam, że rozmawiali dosyć długo, No i on go przekonał, tego urzędnika, powiedział, mówi tak, człowieku, ten facet dobrze pracuje, warto go zatrudnić, ja będę miał zysk, ty będziesz miał z podatków, no i sobie tam porozmawiali, no i nie, wie pan, nie było żadnego problemu. Także tak, tu najważniejsza rzecz to sprawdzali, czy rzeczywiście ta osoba, która jest zatrudniana, przynosi jakiś pożytek krajowi.
Błażej Midas. Dużo zależy od społeczeństwa, historii i kultury. Czy w Iraku, Afganistanie, Libii demokracja się sprawdzi? Chiny przez to, że nie muszą zabiegać o głosy, plany sięgają nie kadencji, tylko pokoleń do przodu. U nas pomysł typu wódki za darmo, 1500 plus na psa, przeszedłby by większością głosów.
Tak, to jest, wie pan, no, nasza mentalność. Właśnie też byłem zszokowany w latach 90., jak tam byłem, bo Szwajcarzy wszyscy, i starzy, i młodzi, mówili o produkcji. Oni byli, no, dyskutowali, jak się coś produkuje. Pamiętam gościa, który był, strasznie się chwalił tym, że jego znajomy wymyślił taką maszynę, która puszki z napojami po piwie, ona robi 10 tysięcy chyba na minutę, tam powyżej prędkości dźwięku, i musieli walczyć z jakąś falą dźwiękową, z przekraczaniem tej bariery dźwięku. Dużo właśnie na ten temat ludzie mówili, jak się produkuje, co się robi, że jest konkurencja z Japończykami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast u nas cały czas w Polsce, nawet do tej pory, najważniejsze tematy to jest fura i komura, tak? Czyli jak zarobić, nie narobić się i zarobić. Rzeczywiście jest to mentalność, ale wracając do rozwiązań systemowych, w momencie, kiedy mamy rozwiązania systemowe, takie jak mamy w Szwajcarii, to one wymuszają pewnego rodzaju zachowania.
Tomasz, do demokracji bezpośredniej trzeba mądrego, dojrzałego społeczeństwa. Gdyby taki system był w Polsce, to mielibyśmy w najlepszym wypadku takie samo bagno.
No nie, tu się nie zgodzę, bo jest tak, że to właśnie ludzie piszą, dają przykład, być może tam w kolejnych pytaniach ten przykład będzie, że gdyby było ogólnopolskie referendum na temat tego, czy dać 5 tysięcy plus na każde dziecko, to albo w ogóle, żeby płacić za darmo, że gwarantowany, pensja gwarantowana w wysokości 20 tysięcy, to by to przeszło. Tam trochę inna struktura tego jest. Otóż jeżeli ktoś wychodzi z taką propozycją do referendum, okej, chcemy, żeby każdy Polak otrzymywał 20 tysięcy złotych miesięcznie od rządu, tak? To on musi podać źródło finansowania i może napisać, chcę, żeby rząd drukował na to pieniądze. No i teraz obywatele decydują. Właśnie ostatnio było w referendum urlop tacierzyński, i było bardzo fajnie powiedziane, tam właśnie było opisane, że urlop tacierzyński nie będzie w jednym kawałku, tylko będzie mógł być, będzie w wysokości chyba 20 czy 26 dni, będzie mógł być brany po kawałku, czyli powiedzmy jeden dzień, dwa dni, tam jak ktoś sobie zadeklaruje, to zrobi, i będzie płacony ze składek każdego Szwajcara. Czyli że każdy Szwajcar będzie na ten urlop tacierzyński płacił. Czyli będzie gromadzony fundusz, z którego potem będą te pieniądze za te tacierzyńskie urlopy wypłacane. Tak? Czyli proszę zauważyć, że tu jest cała ekonomia jeszcze z tyłu. Tak? No i ludzie podejmują według mnie już w bardziej świadomy sposób decyzje.
Bartek Górka. Ciekawi mnie też historia Szwajcarii, jak do tego doszło, że są w tym miejscu, gdzie są, i dlaczego było to atrakcyjne miejsce dla emigrantów?
Dlaczego to było miejsce atrakcyjne dla emigrantów, to powiem tak. Oni mają bardzo fajne przepisy, że tam emigrantem nie zostaje byle kto, tylko centrala, powiedzmy, że ta centrala jest w Zurichu albo w Bernie, ona zbiera podania od składających, no, podanie o to, żeby zostać Szwajcarem. I następnie te podania są wysyłane do gmin. I to gmina decyduje, czy przyjąć takiego delikwenta, czy nie przyjąć. W związku z tym gminy decydują, bardzo wnikliwie czytają to CV, no i patrzą, kogo oni faktycznie tak przyjmują. Tak? Znaczy, generalnie chodzi im o to, żeby ci ludzie byli, raczej wkładali do tej gminy, niż z niej czerpali. Poza tym, żeby zostać Szwajcarem takim pełnoprawnym, to nie jest tak jak w przypadku naszego piłkarza Olisa Bebe, że prezydent podpisał i już, i w tej chwili nie wiemy, co z tym facetem się dzieje, czy on dalej mieszka w Polsce, czy już w ogóle go nie ma, tylko tam jest kilka szczebli, ja nawet nie wiem, czy nie kilkanaście szczebli, no i współobywatele mieszkający w gminie za każdym razem muszą wyrazić swoją zgodę. Czyli ta osoba, która jest tym emigrantem, ona jest pod dosyć dużym takim nadzorem społecznym. Oczywiście się to może podobać lub nie. Ja uważam, no, jeżeli gmina przyjmuje, gmina bierze na siebie jakiś obowiązek utrzymania tej osoby, wykształcenia tej osoby, no to po prostu powinna to kontrolować, jak najbardziej. Dalej, skąd się skoro jest pan zainteresowany historią Szwajcarii, to ja polecam kilka książek. Książka For, wydana przez For, Wolfgang Kjodl. Możesz być bogaty, czyli jak Szwajcarzy osiągnęli sukces gospodarczy. No i tam pierwsza taka rzecz, taki cytat, który mógłbym polecić, to jest to, że on zauważył, bo to jest Niemiec, zauważył, że zaangażowanie społeczne Szwajcarów jest niebywałe, że po prostu nie ma takiego zaangażowania nigdzie indziej na świecie. Druga książka to jest książka wydana przez naszą fundację. Ona bardzo fajnie wprowadza w zagadnienia szwajcarskie. Jest napisana po polsku i po angielsku, czyli tylko połowę, to 20 minut można przeczytać. W pigułce: system polityczno-społeczny Szwajcarii. Czy wiesz, dlaczego nie wiesz, kto jest prezydentem Szwajcarii? I dalej, książki znowu For, Daron Acemoglu, James Robinson, dlaczego narody wygrywają, tam bardzo dużo przykładów ze Szwajcarii jest, i Paferę znowu Mirosław Matyja, szwajcarska demokracja szansą dla Polski. To jest tak jakby propozycja profesora, jak należałoby wprowadzać nie od razu całą siermiężną demokrację bezpośrednią, tylko poszczególne jej elementy, no bo wtedy byśmy się po wprowadzeniu elementu byśmy się uczyli, tak, jak on funkcjonuje.
Adelsa Sumi: idealny stan to zastąpienie państwa dobrowolnymi organizacjami działającymi jak prywatne firmy. Natomiast im bliżej do tego stanu, im bardziej państwo zbliża się do funkcjonowania jak prywatna firma służąca konsumentom, a nie jak organizacja przestępcza, tym lepiej. Właśnie dlatego demokracja bezpośrednia jest lepsza, czy jest mniejszym złem, niż demokracja przedstawicielska. Bo w demokracji bezpośredniej obywatele mają większą kontrolę nad państwem i wymusza to na nim działanie trochę bliżej, choć nadal daleko, ideału prywatnej firmy, dobrowolnej organizacji. Dodam jeszcze, że świat w XXI wieku będzie zmierzał w stronę demokracji bezpośrednich, ale nie na wzór obecnej Szwajcarii, tylko to będą cyberdemokracje spowodowane cyfryzacją społeczeństwa i szerzeniem się technologii blockchain.
Bardzo bym chciał to, co jest tutaj na końcu, tak, że będzie zmierzał ku temu. Bardzo bym chciał, bo nie wiem, bo w tej chwili widać, że jednak zmierza bardziej do totalitaryzmów. Wszędzie, tak? Bo nawet te Chiny, które były przed chwilą, ktoś tam wzmiankował, że one tam myślą na pokolenia, no to tam inwigilacja jest wprowadzona w sposób już taki absolutny, tak? Skanowanie twarzy, śledzenie każdego, kto gdzie był, także to jest koszmar. I teraz tak, to, że mają chwilowy sukces i rzeczywiście się rozwijają gospodarczo, no to nie wiadomo, jak to się skończy, tak? Bo to bardzo różnie w polityce nic nie jest dane. Dzisiaj jest fajnie, bo dzisiaj jeszcze gonią Stany Zjednoczone. Co będzie, jak przegonią te Stany, jak pokażą rogi, jak zaczną odbijać Tajwan, zaczną... W tej chwili weszły wojska rosyjskie do Kazachstanu, ale wiem, że Chińczycy już też coś tam mają do powiedzenia. Już mówią, że w Kazachstanie mieszka dużo Chińczyków, że niektórzy Kazachowie to w ogóle wręcz są Chińczykami. Także wie pan, może dojść do różnych pierepałek. Natomiast wszystkim się wydaje, że Chiny w tej chwili to taki właśnie jest rycerz na białym koniu, szlachetny, rozwija się, idzie w dobrym kierunku. To trudno to powiedzieć. Natomiast ten idealny stan, o którym tutaj ta osoba pisze, no to rzeczywiście ja w ogóle uważam, że demokracja przedstawicielska nie jest demokracją. No bo w definicji demokracji jest demos, lud, i kratos, czyli rządzi. Czy pan uważa, że pan rządzi? W jakimkolwiek stopniu.
Ja jako jednostka nie.
Ale co to lud?
Zbiór
jednostek. Pan jest lodem, tak? Znaczy jednym człowiekiem z tego ludu. No i ma pan jakiś wpływ? No taki, i 1/360 milionowa. Co pan może?
No niewiele.
No nic pan nie może. Ma pan nowy ład, który wszedł, tak? Nowy deal. To jest, ja jeszcze raz powtórzę, jest to terror instytucjonalny. Nic pan nie może. A w takiej Szwajcarii, po pierwsze, ten New Deal nie wszedłby, tak z dnia na dzień. Oczywiście zaraz mi tutaj w komentarzach powiedzą, że no zaraz, 6 miesięcy mieliśmy. W Szwajcarii wchodziłoby to 2 lata. Byłoby poddane jeszcze pod możliwość zawetowania tego, tak? Byłyby znowu komitety by powstały, które by zaczęły mówić na ten temat, tak? Nie byłoby to w ten sposób, tak jak jest to w Polsce. Oni mają możliwość odkręcenia, a teraz niech pan sobie wyobrazi tak. Nawet ta ekipa, która w tej chwili rządzi, w następnych wyborach przepadnie. Zostaną jakieś 10%. Przyjdzie nowa ekipa, wyłoniona z pomiędzy zwolenników Tuska i pana Hołowni, tak? No bo ci ludzie są pompowani przez media głównego nurtu tej drugiej strony jako ci zbawcy narodu. Czy oni odkręcą? Czy oni wprowadzą, uproszczą przepisy? Wyobraża pan sobie to?
No nie, oni pewnie jakąś nakładkę zrobią, która coś tam niby ułatwi, ale to w sumie dalej pomieszają w tym starym.
Pomieszają. Nowy Ład w tej chwili, jak się rozmawia z księgowymi, to jest po prostu jedna wielka katastrofa. Katastrofa. Nie dość, że jest to totalitarny system przemocy instytucjonalnej, to jest to mega skomplikowane. To jest system tak samo, to jest tak jak sieć na ryby, żeby łapać ludzi, bo ludzie będą robili pomyłki. To po prostu to jest, wie pan, jest takie pojęcie w sporcie, czy sport jest kontuzjogenny, czy nie jest kontuzjogenny. No i najmniej kontuzjogennym sportem to jest jazda na nartach, taka śladowa. Natomiast najbardziej hipika, no bo jak pan się zwali z konia, no to wtedy ta kontuzja jest, może być bardzo, bardzo ciężka. Ten system jest kontuzjogenny, błędogenny, tak? Ponieważ jest tak skomplikowany.
Adam Reiser. Kiedyś sami korwinowcy z uwielbieniem podawali cytat brzmiący jakoś tak. Byśmy nie naśladowali bogatych krajów zachodnich, bowiem Polska nie jest bogatym krajem zachodnim. Powinniśmy działać tak, jak oni, gdy byli na naszym miejscu, czyli na dorobku.
No dobra, to taki, wie pan, wpis, ja wiem, też pokazujący, że ludzie po prostu piszą, żeby pisać, tak? No, usłyszał o tych korwinowcach, coś tam napisał. Ja ani nie mówię o korwinowcach, ani nie mówię, żeby wprowadzać system szwajcarski obecny, tylko żeby się zastanowić nad mechanizmami, nad tym, że jest to system, który ma rozwiązania systemowe, które te rozwiązania systemowe powodują, że urzędnicy są bardziej wydajni, że bardziej dbają o dobro wspólne, że ludzie się uczą, tak? I ludzie partycypują, biorą udział w tym całym rządzeniu tym krajem, a też prawo wynika od obywateli. Ono się nie bierze z kosmosu. To nie jest tak, że wybraliśmy sobie parlament, parlament zlecił zarządzanie krajem premierowi, a premier wymyślił swoje jakieś tam regulacje, tak? Premier, który jest historykiem, który trochę pracował w banku, no i w tej chwili on nam wymyśla, jak będzie nas ratował. Jak będzie nas ratował nasz kraj, będzie go rozwijał i robi dokładnie to, co zrobiono za PRL-u. Wykresy, jak porównamy do druku pieniądza i tak dalej, są dokładnie takie same jak za PRL-u. Narracja jest dokładnie taka sama jak za PRL-u.
No, narracja, powiedzmy, że bez wątpienia.
Tak.
Kolejny komentarz. Zły, cieniognisty. Ja też mogę sobie tak powiedzieć. Powinno być tak jak w Szwajcarii. I co z tego? To wszystko już dawno wiadomo, że w Polsce demokracji nie ma. Ameryki Kubań nie odkrył. Niech Kubań coś powie, jak przekonać 25% ludzi, którzy żyją z 500+. Oni mają gdzieś tę paferę Amerykę i Szwajcarię. Dopóki starzy nie wymrą, to nic tutaj się nie zmieni, z kolei młody mąci się w głowach ideologią LGBT. Młodzi zamiast uczyć się i pracować, zastanawiają się, czy są chłopcem, czy dziewczynką.
Cóż, no pytanie, jak to zrobić, tak? To jest pytanie fundamentalne i wie pan, jak ja bym był mądry, to już bym dawno to robił. Zresztą planuję taki cykl rozmów z panem na temat Gandhiego. Też odsyłam naszych słuchaczy, żeby weszli na stronę pafere.org, bo tam jest artykuł Baruna Mitry, na podstawie którego będziemy sobie właśnie rozmawiali, jak Gandhi, no, prawie miliardowy naród, tak, powołał do tego, żeby wyrzucić Brytyjczyków. I jak on działał? Robił to oczywiście metodami pokojowymi. Także to, no, to jest wzór do naśladowania. Czy się uda? Nie wiem, no ale robić coś trzeba, tak? No ja wydaję książki. W tej chwili do naszej fundacji zgłosiło się kilka osób, które po prostu wyraziły akces współpracy z nami, bo się podoba to, co robimy. No i będziemy się rzeczywiście zastanawiali, jak mieć konkretne przełożenie. Oczywiście te rozmowy chociażby, które mamy tu, czy te książki, które się w jakimś tam stopniu sprzedają, one mają przełożenie, bo w pewnych obszarach ludzkich, znaczy pewna kategoria ludzi zaczyna rozumieć te wszystkie zjawiska, tak? To są, powiedzmy, ludzie, którzy Pana oglądają, Pana kanał. 600 tysięcy obejrzało Pana Romana Kluskę, tak? To trzeba wykorzystywać. Tutaj trzeba iść właśnie w tym kierunku, ale też według mnie trzeba zawiązywać jakieś lokalne stowarzyszenia, fundacje, trzeba się stowarzyszać. Powiem Panu taką rzecz. Dzisiaj przez przypadek, surfując po internecie, tam próbując odpowiedzieć na coś tego, trafiłem na fundację założoną przez Polaka, przez przedsiębiorcę, który oczywiście przez rządzących jest uważany za krwiopijcę. No i on założył fundację, która uczy ekonomii, niech pan zgadnie kogo?
Nie wiem.
Małe dzieci, jeszcze w przedszkolu. Opracowano materiały do tego. Polak założył firmę i zobaczył. On ma dokładnie to samo przesłanie, które ma pan Jan Michał Małek. On dokładnie ta sama motywacja. On mówi, że jeżeli Polacy nie będą rozumieli ekonomii, to będą głosowali źle, będą pracowali źle, w ogóle cały system będzie do bani. Tak? I założył taką fundację. No więc skoro są takie organizacje i są tacy ludzie, to my musimy się zacząć jednoczyć po prostu. Musimy zacząć współpracować ze sobą. Mam nadzieję, że jak ja już porozmawiam właśnie z tą fundacją, być może poproszę Pana, żeby zrobił Pan jeden czy dwa wywiady, tak? Dla kanału nam zależy, a być może zrobimy to wspólnie i gdzieś jeszcze na innych kanałach będziemy to pokazywali, tak? Mi się wydaje, że rzeczywiście naród, tak jak powiedziałem na samym początku, składa się z ludzi aktywnych i ludzi nieaktywnych. I ci nieaktywni głosują, no tak jak im w telewizorze powiedzą, to są emeryci, którzy są bardzo mocno programowani. Ale też jest masa ludzi mądrych. No i dobrze by było, żeby ci ludzie mądrzy weszli do polityki. To jest tak jakby najważniejsze. Oczywiście, co ich czeka? Stajnia Ogiasza, tak? Będą się kłócili z jakimiś cymbałami, frajerami, tak? Którzy mają, jak to mówi poseł Dziambor, w ogóle ich nie interesuje sytuacja Polski, tylko ich interesuje wyłącznie, ile oni dostają pieniędzy, zasiadając w ławach poselskich, tak? No ale to jest ten jeden z tych kierunków, tak? Trzeba coś robić. Ja nie mam recepty, ja działam w ten sposób, że pewne rzeczy próbuję robić, na przykład tak jak rozmawiamy sobie tutaj, staram się, żeby te nasze rozmowy były na jak najwyższym poziomie merytorycznym, żeby niosły jak najlepsze treści, żeby zmuszały ludzi do myślenia. Też szukam innych partnerów do współpracy, tak jakby chociaż ta fundacja, z którą na pewno będziemy współpracowali, no bo to jest ciekawe, tak, jak uczyć maluchy ekonomii. No oni to robią, mają materiały, także mówię, to jest arcyciekawy materiał. Jaka była motywacja tego fundatora? On założył fundację, on musi na to zapłacić pieniądze, on zatrudnił tam ludzi, wybrał fachowców, pedagogów od właśnie tego nauczania początkowego. Ci ludzie tam pracują, także to jest, wie pan, w mediach głównego nurtu pan się o tym nie dowie, a tacy ludzie są.
Paweł Gromadzki. Wszystko fajnie, tylko wciąż pojawia się pytanie, jak? Jak z miejsca, w którym jesteśmy teraz, choćby ruszyć w kierunku Szwajcarii? Jak aktywować w nas chęć do zmian, do aktywności? Jakim impulsem tego dokonać?
No więc ja tutaj sobie, ta garstka zideologizowanych prostaków dysponujących narzędziami przemocy instytucjonalnej versus świadoma współpraca większości obywateli oparta na poszanowaniu różnic zdań, otwartej debacie leżącej u podstaw rozwiązywania problemów i zapewniających to rozwiązaniach systemowych, co do których większość obywateli jest przekonana i których jest zdecydowana bronić. I tu być może jest w tym też odpowiedź na to poprzednie pytanie. Otóż po drugiej stronie mamy rzeczywiście garstkę zideologizowanych prostaków, którzy dysponują narzędziami przemocy i te narzędzia przemocy instytucjonalnej rozwijają. No i teraz chodzi o to, że my musimy się dogadać. A wokół czego można się dogadać? Wokół czegoś jednego. I teraz jeżeli będziemy wiedzieli, że musimy szukać rozwiązań systemowych i to jest najważniejsze, Tak? A nie to, czy będzie rządził PiS, czy PO, czy będzie rządził łysy, czy kudłaty, czy kobieta, czy mężczyzna, czy żółty, czy biały, czy czarny, tylko że chodzi o to, jak to nasze społeczeństwo powinno być zorganizowane. I teraz lista postulatów, powinniśmy taką listę postulatów, ona jest oczywista. Urzędnicy muszą odpowiadać za to, co robią. Oni muszą myśleć, oni muszą wykonywać tak jakby wolę narodu, a nie narzucać narodowi swoją wolę, tak? A w momencie, kiedy oni pracują tak jak w tej chwili, no to oni narzucają nam swoją wolę, podnoszą podatki po to, żeby więcej zarabiać. I mówię, i tworzy się ta pompa ssącotłocząca, która przerzuca od ludzi aktywnych pieniądze i oni przestaną pracować, tak jak było za PRL-u. A jakiemu aktywnemu będzie się chciało pracować i wymyślać coś nowego? Podam przykład. Mamy genialne rozwiązanie. To są inposty, te pudła, gdzie pan może nadać paczkę i odebrać. 10 zł wysyła pan w dowolny region Polski książki. No po prostu jest to niesamowite. To już na drugi dzień ląduje u odbiorcy. Ktoś to wymyślił, ktoś to zrobił. No i teraz co mamy? Przemoc instytucjonalną. Firma Orlen robi konkurencję. Tak? Ma gotowe rozwiązania, wie, jak to jest zrobione, wie, że to funkcjonuje, ma pieniądze publiczne, czyli właśnie ukradzione podatnikom, czyli między innymi temu gościowi, który ten inpost założył. I co więcej, w bezczelny sposób ci, którzy chcą to robić, mówią, no konkurencja jest potrzebna, tak? No to będzie tylko z korzyścią dla klientów. To nie będzie z korzyścią dla klientów, bo to jest stworzone na zasadzie przemocy instytucjonalnej. Oni wzięli pieniądze z kosmosu, z dodruku albo z podatków i próbują robić konkurencyjną firmę. Ta firma nigdy nie będzie tak działała, jak działa InPost. Natomiast na pewno zostanie zniszczona. Znaczy InPost zostanie zniszczony, a oni potem przestaną działać. To będzie tak jak w Wenezueli, tak? Jak już zniszczą, to będą mówili, że prąd jest za darmo, tylko tego prądu nie będzie. Mamy darmową służbę zdrowia, tylko że teraz będziemy płacili o wiele więcej na tą darmową służbę zdrowia, do której trudno jest się dostać z bólem brzucha.
Alex S. Mam wrażenie, że nie ma szans, patrząc na to, jak większość ludzi nie potrafi myśleć krytycznie. Jak cieszy się z tego, że rząd ma w D wszystko, zaczynając od konstytucji oraz, że inflacja dla wielu jest niespodzianką. Problem z nowoczesnym społeczeństwem polega na tym, że niewiele osób chce się interesować czymkolwiek poza pracą i planowaniem urlopu. Jestem pewien, że większość ludzi nie potrafi nawet w przybliżeniu odpowiedzieć, kim są lub z czego są znani Smith, Keynes, Friedman, Hayek, Pinochet, Thatcher, Bastiat, Mandela, Martin Luther King. Dlaczego istnieje coś takiego jak planowana inflacja lub jak kalifornijski socjalistyczny raj stał się synonimem krajowego śmietnika? Kolejny dowód. Nowy Ład. Większość ludzi, nawet jeśli kojarzy hasło, to zupełnie nie wie, o co chodzi, mimo tego, że o tym się dyskutowało przez cały 2021 rok i dotyczy dosłownie każdego.
Powiem tak, wie pan, są takie dwa trendy, nie? Z jednej strony, jak ja miałem 20 lat, to myśmy w ogóle o tym pojęcia nie mieli. W tej chwili taki jest dostępna informacja, jeżeli ktoś jest w miarę trochę aktywny, no to potrafi do tego dojść, tak? Także no, z jednej strony nie jest tak źle. Czyli idziemy, powiedzmy, no, między innymi pana kanał robi dobrą robotę, tak? No bo właśnie o tych wszystkich rzeczach mówi. Także no, wydaje mi się, to co mówiłem na samym początku, że wielu światłych ludzi, którzy nawet, wie pan, ja mówię, ja jestem libertarianinem, w związku z tym jestem i przeciwnikiem PiS-u. PiS-owcy uważają, że ja jestem ich przeciwnikiem i PO-owcy też uważają, tak? Tak to wygląda, ale w tej chwili ci ludzie zaczynają tak jakby ze mną rozmawiać i zaczynają dostrzegać ten problem. Bo problem nie leży w tym, kto rządzi. Problem leży w instytucjach, jakie zostały powołane i jak te instytucje pracują. I teraz my musimy te instytucje zmienić. To jest to wyzwanie. Jeżeli ludzie to zrozumieją, no to wtedy być może właśnie zawiążą tą współpracę i być może uda się to zrobić. Światełkiem w tunelu też są takie partie, takie malutkie, które próbują się dostać do Sejmu. Na przykład jak Konfederacja, tak? Znaczy ona już nie jest malutka, ma 10%, ale na przykład są nowe, jak Antypartia, które wręcz mówią, że będą wprowadzały elementy demokracji bezpośredniej, będą wszystko tak jakby porządkowały. Zobaczymy, no może te partie też się dostaną, tak? No bo jeszcze kilka lat temu nikt nie myślał, że w ogóle Korwin, czy jakakolwiek Konfederacja, czy ktokolwiek się do parlamentu dostanie. Dostało się 10%, także tak to wygląda. Ale z drugiej strony mamy ten trend do rządów motłochu. Czyli to, co mówił Aleksander Tytler, szkocki filozof, że demokracja działa dotąd, dopóki ludzie nie zobaczą, że mogą żyć na cudzy koszt. No i wydaje mi się, że właśnie większość społeczeństwa polskiego zauważyła, że może żyć na cudzy koszt. Nie ma tej świadomości, że nie ma tak, że to na cudzy koszt, bo po prostu polecimy w dół dokładnie tak jak za PRL-u. Chichot historii, że obecne pokolenie tego nie rozumie. Ale wydaje mi się, że sporo osób jednak na te tematy mówi, no i chociażby, wie pan, te pana wskaźniki, tak, oglądalności, no, powiedzmy, że te 600 tysięcy, które obejrzało pana Romana Kluskę, że
już
to
prawie
nie jest,
700.
Już prawie 700, no ale powiedzmy, że połowa to jest tacy, którzy obejrzeli, wysłuchali od początku do końca i wzburzyła się trochę w nich krew. Nie? No to teraz musimy wykorzystać takiego Kluskę, czy innych, inne osoby, z którymi pan rozmawia. No właśnie trzeba im zadać pytanie, to co robić, nie? No bo narzekać to każdy potrafi. Ja deklaruję ze swej strony, że będziemy o tym mówili, będziemy mówili o Gandhim, będziemy mówili o taktykach walki nie tylko pasywnej, ale aktywnej właśnie z tym terrorem, z tą przemocą instytucjonalną. Będziemy się nad tym zastanawiali, no i być może będziemy praktykowali, tak? No bo my w PRL-u, jak żyliśmy, no to jakaś ta walka była, tak? To znaczy nawet jako tam młodzi ludzie, jako sportowcy też robiliśmy przemyt, który uzmysławiał ludziom, przywoziliśmy informacje, nie można było wyjeżdżać, to żeśmy kombinowali jak wyjechać, jak wyjechaliśmy, poznawaliśmy różne rzeczy, czy przywoziliśmy różnego rodzaju materiały do Polski, tak? Przyjeżdżały w ten sposób jakieś wydawnictwa wolnościowe, także no, wie pan, opór społeczny jakiś jest, tylko no, bardzo by mi zależało na tym, żebyśmy jednak wypracowali właśnie to, co mówię, instytucje demokratyczne, prawdziwie demokratyczne, żeby nie było takiego podziału społecznego, takiego pyskowania, no także ten kierunek.
Oglądałem kiedyś program o wyborze myśliwców dla sił powietrznych Szwajcarii. Okazało się, że samoloty dla wojska wybierało społeczeństwo w głosowaniu. Tu akurat wybrali słusznie, bo przegłosowali pozostawienie dobrych F-18, ale sam fakt, że mogliby zagłosować za na przykład MiG-iem, bo miał ładny kolor, mnie przeraża. Wiem, że u nas nie lepiej, bo minister patrzy, ile będzie z tego miał, a nie czy to dobre, czy nie, ale ta demokracja bezpośrednia czasem chyba wydaje się zbyt bezpośrednia.
No i wie pan, to jest takie pytanie, czy ten człowiek wie, co myśmy kupili, tak? A oni mają sobie, kupili te F-18, utrzymali, a my kupiliśmy F-35. I teraz my, kraj zacofany ekonomicznie, ja nie podejrzewam, żeby polska armia potrafiła te F-35 z pożytkiem zużytkować, żeby potrafiła je efektywnie wykorzystać. Jak pan porozmawia z pilotami wojskowymi, jeżeli pan ma taki dostęp do nich, no to wśród nich krąży takie powiedzenie. Rosjanie budują samoloty na czas wojny, a Amerykanie na czas pokoju. To są świetne samoloty, tak? Tylko że nie w czasie wojny. Pamiętamy wojnę, II wojnę światową. T-34 się sprawdziło o wiele lepiej niż Pantery i niemieckie czołgi, tak? Także pytanie jest, no właśnie, kto lepiej wybrał? Czy Szwajcarzy, głosując w referendum, wybrali, że niech zostaną te F-18, tak? Czy my, kupując najnowszy krzyk techniki F-35, które prawdopodobnie, ja byłem w wojsku, wiem jak to jest, jaka jest kultura techniczna, czyli dawno byłem w wojsku, ale w wojskach lotniczych byłem. Jak był alarm, to proszę sobie wyobrazić, że w naszym pułku gotowych takich myśliwców LIM-5, czyli MIG-ów 15, pierwszych odrzutowców, jakie były, to potrafiło wystartować 5. A kupa stała, po prostu nawet były takie, co się włączało silnik, żeby inspektor zobaczył, że jest pod motorem, ale on i tak by nie poleciał, bo nie miał zdolności takich, tak? A były takie, które w ogóle wytaczano tylko i pokazywano, że niby stoją. Nie? Inspektor też przymykał oko na to. Także mi się wydaje, że jednak... Co więcej, kolejne rozwiązanie systemowe, jeżeli Szwajcarzy, bo ja wtedy w latach 90. byłem, głosowali, żeby zlikwidować armię szwajcarską. Jakby sobie zlikwidowali armię, to by potem wiedzieli, że to jest ich decyzja była. Trudno, musimy za nią zapłacić. Natomiast ja nie lubię płacić za decyzję kogoś obcego, kto mnie zadłuża, kto zadłuża moją rodzinę, kto zadłuża mój kraj. Także uważam, że w ogóle podejmowanie decyzji powszechne, nawet w kwestii uzbrojenia, tak, jest lepsze niż to, co się dzieje u nas. Tym bardziej, że tam każdy używa broni, w każdej rodzinie jest broń, tam gdzie jest mężczyzna, tam jest broń, kobiety też mają broń, jeżdżą na na szkolenia wojskowe chyba raz na dwa miesiące. To zależy też od przekroju wojskowego. Ten kraj jest armią, także ja podejrzewam, że oni wiedzą, na co głosować, co wybrać, bo mają o wiele większą styczność z wojskiem, z praktyką wojskowości niż my, niż nawet ta osoba, która napisała tutaj o tych F-30, o F-18.
Kolejny film z panem Janem, kolejny raz zachwyty nad demokracją, a ja nadal nie potrafię zrozumieć, co jest takiego fajnego w tym, że głosują wszyscy. Dlaczego ludzie, nie mający pojęcia o pewnych kwestiach, mają o nich decydować?
To teraz ludzie, którzy nie mają pojęcia, dokonują wyboru paru ludzi i ci ludzie będą o wiele lepiej wiedzieli, tak?
No. Takie jest założenie demokracji pośredniej.
Ja się pytam. To znaczy, jeżeli całe społeczeństwo to są frajerzy, tak? No i teraz frajerzy wybierają pewną grupę ludzi. To na jakiej zasadzie ta grupa ludzi zostanie wybrana i to będą ludzie, menadżerowie z prawdziwego zdarzenia? Ja nie wiem, ja nie widzę tu logiki. Tym bardziej, że jak się spojrzy na to, jakie są wybory, tak? No mamy człowieka Szymona Hołownię. Człowiek, który... humanista, który pisze jakieś książki natchnione, który się nie skalał prawdopodobnie pracą taką fizyczną. Co on wie o zarządzaniu? Nic. No i on nagle ma poparcie nie wiadomo jakie. Dlatego, że społeczeństwo jest głupie.
Popularność,
bo jest pompowany.
I jednak też pewna praca społeczna.
Ale podejrzewam, wie pan, pan by go nie pompował. Podejrzewam, że pan jako polityka by go nie pompował. Prawda? On jest pompowany przez media, przez pewne określone media. I takich pompowanych polityków my mamy. I oni właśnie dokonują wyborów, oni nam narzucają swoje restrykcje, jakieś przepisy, kupują samoloty nie wiadomo jakie, tak, uzbrajają armię i tak dalej, i tak dalej. Tak jak powtarzam, wolę, żebyśmy my jako cały naród popełnili błąd. A dalej, wracając do tego podziału Szwajcarii na kantony, czy nawet na gminy, jeżeli ja w gminie zagłosuję i zrobię błąd, który się odbije na moich czterech literach, to inni się w innych gminach się tego nauczą, tak? Będą widzieli, aha, oni popełnili taki błąd, tak? Uważam, że to jest o wiele lepszy system, bo uczy, bo jest konkurencja, no i decyzje są według mnie o wiele lepiej podejmowane. Mhm.
Pytanie, czy Polacy byliby gotowi na taki system? Podejrzewam, że w Szwajcarii edukacja ludzi na tematy polityczne jest na znacznie wyższym poziomie. Dodatkowo, jeżeli oni mają taki system, to musieli go wypracowywać przez wiele lat. Prawdopodobnie mają te we krwi, jak nasze babcie chodzenie do kościoła. Polacy są wygodni i wolą, jak się myśli za nich, nie przejmując się skutkami, tak samo jak rząd nie przejmuje się ludźmi. Nie jestem pewny, czy problemem jest nasz, w cudzysłowie, rząd, czy system, czy nie sami Polacy, którzy są głupi i przekupni. Osobiście chciałbym takiej zmiany, nie znając skutków, ponieważ w obecny system nie wierzę, żeby było lepiej. Partie rządzące wprowadziły system przekupywania średnio inteligentnych Polaków, co powoduje, że nawet jakby pojawił się ktoś, kto chce naprawić ten burdel, to nie będzie miał siły przebicia. Obawiam się, że bliżej nam Białorusi niż zmiany systemu.
No coś w tym jest, tak? Natomiast rzeczywiście Polacy są wygodni, rzeczywiście obecna władza przekupuje swoich wyborców i robi to, znaczy... No te 500 plus na początku to było, można powiedzieć, że to był bardzo inteligentny zabieg, tak? No, a w tej chwili jest to już idzie po bandzie, po całości, rozwala całą gospodarkę według mnie, no i rzeczywiście katastrofa. Czy my bylibyśmy gotowi na taki system? Ja uważam, że system, który funkcjonuje we wspólnotach mieszkaniowych i w spółdzielniach mieszkaniowych. Ja mam bardzo dobre doświadczenia ze wspólnoty mieszkaniowej i spółdzielni mieszkaniowej. Zdaję sobie sprawę, że wiele osób może mieć bardzo negatywne takie spostrzeżenia. Natomiast wspólnota mieszkaniowa, wiadomo, nie zaciąga kredytów, bo wszyscy muszą podjąć decyzję, tak? No bo to potem trzeba będzie spłacić. Jesteśmy, rzeczywiście, mało kto się angażuje, ale jak trzeba, to się jakoś tam angażują. Jeżeli chodzi o spółdzielnię mieszkaniową, którą ja obserwuję, to w bardzo taki świadomy sposób wyrzucono jednego, drugiego, trzeciego prezesa, rekrutuje się kolejnego, stawia mu się zadania, także to jest, no, radzimy sobie tutaj, tak? Bo to wszystko zależy od systemu. Natomiast mamy książkę zgodnie z prawem przeciwko obywatelom, w której napisane jest, jak funkcjonują, jak rządzą włodarze gmin, jaki to jest system, no to ten system wymaga zmiany, no bo chociażby ta książka jest zatytułowana zgodnie z prawem przeciwko obywatelom, cieniutka i tu jest kawa na ławę wyłożone, jak właśnie rządzący działają zgodnie z prawem, które sami ustalają, nie my, my nie możemy tego prawa zmienić, przeciwko obywatelom. Także...
I przeczytam jeszcze teraz zbiorczo trzy pytania, które mam tutaj odnotowane pod tytułem Problem elit. Pierwsze. Jak walną te bzdury o językowych zdolnościach Kwaśniewskiego, to wyłączyłem. Gość ma chyba jakiś ból D o byłego prezydenta. Kolejny. Kwaśniewskiego nie cierpiałem, ale Duda jest jeszcze gorszy. I trzecie. Kwaśniewski znał angielski, był bardzo komunikatywny i lubiany przez ambasadorów innych krajów. Duda nie zna angielskiego, uczy się na pamięć wypowiedzi, jest spięty, sztuczny. Nikt go nie lubi. Biorąc pod uwagę, że funkcja prezydenta jest wyłącznie reprezentacyjna, to Duda dopiętnie dorósł Kwaśniewskiemu. Trzeba znaleźć się bezpośrednio na przyjęciu dyplomatycznym, żeby ocenić poziom i przydatność takiego Dudy. Żenada.
No to jest problem elit, tak? I powiem w ten sposób. Najważniejsze jest to, żeby nasze elity, o czym zaraz powiem, bo mam definicję taką, którą bardzo lubię, wpływały pozytywnie na rozwój naszego kraju. One nie wpływają. I teraz, tak jak ten pierwszy komentarz, że ja mam jakiś ból 4 liter do byłego prezydenta, ja mam ból do całej nomenklatury, do całych rządzących. No po to zaczęliśmy wydawać książki Biblioteka Rządzących i Rządzonych, żeby ludzie zrozumieli, że są oszukiwani przez rządzących. Tak? Tu jest cała seria, jest jeszcze kolejna książka, którą polecam Państwu, żeby Państwo zapoznali się z nią. Książka jest pod takim dosyć przewrotnym tytułem Inwestowanie w srebro i złoto, autorstwa Łukasza Chojnackiego. Natomiast tutaj 1/3 tej książki jest opis tego, w jaki sposób była psuta polska gospodarka za czasów PRL-u. Jak psuto pieniądz, jakie to miało konsekwencje. I co więcej, wykresy, które są z tamtego okresu, świetnie pasują do wykresów, które są w tej chwili tworzone. Czyli my idziemy dokładnie w tym samym kierunku. Elita. Elita. Elita to jest kategoria osób, zgodnie z definicją, znajdujących się najwyżej w hierarchii społecznej pod jakimś względem, wyróżnionych z ogółu społeczeństwa. Elity mają często zasadniczy wpływ na władzę oraz na kształtowanie się postaw idei w społeczeństwie. Ja mówię o tej elicie, o tej nomenklaturze, tak? Bo elita to jest piękne słowo, notabene w XVIII wieku terminem elita określano dobra szczególnej jakości. I teraz nie wiem, czy pan uważa, że nasi rządzący to są dobra szczególnej jakości. Bo ja ich tak nie postrzegam.
No, podpiszę się pod
tym. Podpiszę się pan. I teraz jest definicja z innego słownika, trudna do znalezienia w internecie, ale ja ją przeczytam. To jest strona abc-economii.net.pl i jak ja rozumiem, jak ja bym chciał rozumieć właśnie elity. Pod pojęciem elit rozumie się grupę ludzi, którzy wyróżniają się zarówno socjalnymi, jak i obyczajowymi cechami spośród zbiorowości, na przykład pod względem pochodzenia, posiadanego majątku i innych cech. Elitę powinien charakteryzować wysoki poziom intelektualny, moralność, mądrość, szlachetność, kultura osobista. Do cech intelektualnych elity należą również wiedza, doświadczenia, godne i etyczne zachowania oraz etyczny sposób życia. Elita jest autorytetem w swoim obszarze działania. Polega ona ocenie społecznej. Podlega ona ocenie społecznej. My nie mamy. Rządzący nie podlegają ocenie społecznej w tej chwili. I ogromnej presji moralnej. Oni w ogóle nie czują tej presji moralnej. Oni lansują po prostu to, co chcą. Mówię, narzędzie terroru instytucjonalnego, nie ma problemu. Inflacja, czyli dodruk pieniądza po to, żeby nachapać się coraz więcej, żeby okraść społeczeństwo, nie ma problemu. Do tego dodają swoją narrację, taką samą jak w tej książce za czasów PRL-u, tak? I ludzie się na to łapią. Elity dziennikarskie, dziennikarzy, których my uważamy za nie wiadomo kogo, przeinteligentnych, na naszym kanale Paferę znajdzie pan 8-sekundowy fragment, jak dziennikarka zadaje pytanie, to pan jest pewny, że rządzący drukują pieniądze? Ona w ogóle o tym pojęcia nie ma. Rozumie pan? A ona wpływa na właśnie na ludzi, na obywateli. Ona powoduje, ona jest czynnikiem sprawczym, że my się zachowujemy tak, jak się zachowujemy. To dzięki elitom, kontynuuje definicję, to dzięki elitom, czyli ludziom prowadzącym, narody stawały się bardziej cywilizowane. Elita zapoczątkowuje postęp, rozwój oraz właściwe zachowanie. Istnienie elit jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa i narodu. W negatywnym ujęciu elity składają się z osób, które swoje uprzywilejowane stanowisko nadużywają do własnych potrzeb. Dzieje się to przeważnie kosztem innych warstw społecznych. Nic dodać, nic ująć. Elity, te, które na samym końcu, tak, że wykorzystują swoje uprzywilejowane stanowisko do tego, żeby ograbiać, ja po prostu tak widzę w tej chwili tych, którzy nami rządzą. I żeby nie było, to nie tylko tych, którzy rządzą w tej chwili, ale poprzednicy robili to samo, tylko w tej chwili skala się zwielokrotniła.
Dziękuję za rozmowę.